Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Money Games Wojciana Szana to literatura biznesowa i relacja uczestnika wydarzeń. Poświęcona przejęciu oraz restrukturyzacji Korea First Bank przez Newbridge Capital po azjatyckim kryzysie finansowym z 1997 roku. Autor był jednym z głównych architektów transakcji, dlatego opisuje nie tylko finansową logikę inwestycji, lecz także długie negocjacje z władzami Korei Południowej, regulatorami, pracownikami banku i przedstawicielami wielkiego przemysłu. Książka pokazuje, że zakup banku w kryzysie nie jest prostym zakładem na tanią wycenę. Wymaga konstrukcji, która rozdziela ryzyko, daje polityczną legitymację i umożliwia późniejszą zmianę działania instytucji. Shan osadza historię w realiach kraju dotkniętego odpływem kapitału, osłabieniem waluty i pomocą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Celem książki jest wyjaśnienie, jak prywatny inwestor zagraniczny mógł przejąć instytucję o symbolicznym znaczeniu, odbudować ją operacyjnie, a następnie zrealizować zysk. To zarazem studium private equity, bankowości kryzysowej i negocjacji między kulturami biznesowymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys azjatycki jako warunek powstania okazji inwestycyjnej. Punktem wyjścia książki jest załamanie finansowe w Azji pod koniec lat 90. Shan nie przedstawia kryzysu wyłącznie jako tła dla udanego zakupu. Traktuje go jako mechanizm, który jednocześnie obniżył wartość aktywów, ujawnił słabość bilansów banków i radykalnie ograniczył liczbę potencjalnych nabywców. Drogą Korei Południowej problem był związany m.in. z kredytowaniem dużych konglomeratów przemysłowych, czyli czeboli, w systemie, na którym oczekiwano państwowego wsparcia dla strategicznych przedsiębiorstw. Gdy warunki finansowania zewnętrznego się pogorszyły, wiele takich założeń przestało działać. Książka ilustruje podstawową zasadę inwestowania w aktywa zagrożone: niska cena sama nie tworzy wartości. Nabywca musi umieć ocenić jakość kredytów, przewidzieć dalsze koszty naprawy i przetrwać okres niepewności. Newbridge zdecydował się działać w chwili, gdy zagraniczny kapitał w dużej mierze opuszczał kraj. Taka decyzja wymagała przekonania, że kryzys ma charakter cykliczny, a bank po uporządkowaniu może odzyskać zdolność do normalnego działania. Shan pokazuje też, że w bankowości ryzyko jest szczególnie trudne do wyceny, ponieważ ujawnia się z opóźnieniem poprzez kolejne niespłacane kredyty. Dlatego sukces transakcji zależał od zabezpieczeń i ostrożności, a nie od samej odwagi wejścia na rynek. Po drugie, struktura transakcji jako odpowiedź na interes podatników i inwestora, najważniejszą częścią opowieści jest projektowanie umowy, która mogła zostać zaakceptowana politycznie i ekonomicznie. Korea First Bank nie był zwykłą spółką wystawioną na sprzedaż. Bank korzystał z pomocy publicznej, a jego sytuacja dotyczyła oszczędności, miejsc pracy i zaufania do całego systemu finansowego.
Z tego powodu oferta Newbridge musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zagraniczny fundusz miałby zarobić na instytucji ratowanej pieniędzmi podatników.
Książka opisuje rozwiązanie, w którym państwo koreańskie zachowało udział w ekonomicznych korzyściach przyszłej poprawy wartości banku. Według relacji dotyczących transakcji rząd otrzymał 49% udziału ekonomicznego w potencjalnym wzroście wartości. Taki układ pomagał połączyć motywację prywatnego właściciela do naprawy banku z interesem publicznym. Shan wyjaśnia tym samym, że cena zakupu jest tylko jednym elementem negocjacji.
Równie ważne są prawa kontrolne, podział przyszłych zysków, ochrona przed pogorszeniem portfela kredytowego oraz sposób komunikowania umowy opinii publicznej.
Konstrukcja miała również znaczenie symboliczne, bo ograniczała obraz sprzedaży narodowego aktywa cudzoziemcom za bezcen. To użyteczna lekcja dla prywatyzacji i ratowania instytucji finansowych. Trwałe porozumienie musi uwzględniać nie tylko wartość dla kapitału, ale też sprawiedliwy podział ryzyka oraz korzyści. Po trzecie, negocjacje z państwem w sprawie banku o znaczeniu narodowym, Money Games, wyraźnie odróżnia zwykłe przejęcie przedsiębiorstwa od nabycia banku, który jest częścią infrastruktury gospodarczej i narodowej wyobraźni. Dla Newbridge stawką było uzyskanie kontroli oraz możliwości przeprowadzenia zmian. Dla koreańskiego rządu liczyły się stabilność systemu, koszty dla podatników i reakcja społeczna po okresie upokarzającej pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pracownicy obawiali się restrukturyzacji, a krajowe grupy przemysłowe oraz inni uczestnicy rynku mieli własne interesy. Shan opisuje ten wielostronny układ jako proces wymagający cierpliwości, a nie jednorazowej licytacji. Kluczowa jest tu zdolność rozpoznania, że formalny partner negocjacji nie zawsze jest jedynym odbiorcą propozycji. Warunki muszą być zrozumiałe także dla regulatorów, opinii publicznej i osób zatrudnionych w banku. Autor pokazuje wagę wiarygodności inwestora zagranicznego. Fundusz musiał przekonać stronę koreańską, że nie chce wyłącznie wykorzystać chwilowej słabości, lecz dysponuje kapitałem, kompetencjami i gotowością do ponoszenia odpowiedzialności za bank. W książce pojawia się też finansowe znaczenie sygnalizowania. Sama deklaracja zamiaru, jeśli jest wiarygodna, może wpływać na oczekiwania innych stron i przebieg rozmów. Lekcja nie polega na stosowaniu prostych trików negocjacyjnych. Chodzi o świadome budowanie zaufania w sytuacji, w której każda decyzja gospodarcza ma konsekwencje polityczne. Po czwarte, od przejęcia do modernizacji operacyjnej banku, książka podkreśla, że zamknięcie transakcji nie kończy inwestycji private equity, lecz rozpoczyna jej trudniejszą część. W przypadku Korea First Bank wartość nie mogła powstać wyłącznie z poprawy nastrojów po kryzysie. Konieczna była odbudowa banku jako nowoczesnej instytucji, zdolnej właściwie oceniać ryzyko, zarządzać kapitałem i konkurować na rynku. Shan przedstawia przejęcie jako połączenie finansowania z pracą nad organizacją. Tu istotne rozróżnienie wobec popularnego wyobrażenia, że fundusze wykupowe zarabiają wyłącznie dzięki dźwigni finansowej albo od sprzedaży aktywów. W banku, którego problemy wynikały z jakości decyzji kredytowych i szerszych wad systemu, naprawa musiała dotyczyć procesów oraz dyscypliny zarządzania. Opis transformacji ma także wymiar instytucjonalny. Bank potrzebował zmian, które podniosą jego wartość, ale nie podważą zaufania klientów, regulatorów i pracowników. Zbyt szybkie lub źle wyjaśnione działania mogły wywołać opór i pogorszyć sytuację. Dlatego praktycznym wnioskiem z książki jest potrzeba łączenia stanowczości z sekwencjonowaniem reform. Najpierw należy ustabilizować instytucje i uzyskać przestrzeń do działania, następnie wzmacniać standardy operacyjne. Shan pokazuje, że rzeczywistym sprawdzianem tezy inwestycyjnej jest zdolność wykonania planu po zakupie. Właśnie ta faza odróżnia okazję rynkową od trwałego sukcesu restrukturyzacyjnego. Na koniec, wyjście z inwestycji i granice opowieści o prywatnym kapitale. Finał historii obejmuje sprzedaż odbudowanego Korea First Bank, po której inwestycja Newbridge przyniosła znaczący zwrot. Ten etap jest ważny, ponieważ pozwala ocenić pełny cykl private equity, od zakupu w kryzysie, przez zarządzanie zmianą, aż po wyjście. Według opisywanych relacji sprzedaż nastąpiła po rywalizacji zainteresowanych kupujących, co wskazywało na odzyskanie przez bank rynkowej atrakcyjności. Shan wykorzystuje ten rezultat, aby argumentować, że dobrze wykonana inwestycja nie musi być grą o sumie zerowej. Inwestor może zarobić, a równocześnie bank może zostać wzmocniony, sektor może uzyskać sprawniejszego uczestnika, a państwo może uczestniczyć w poprawie wartości. Warto jednak czytać tę tezę z właściwym zastrzeżeniem. Autor jest uczestnikiem i współtwórcą sukcesu, więc książka naturalnie przedstawia perspektywę inwestora odpowiedzialnego za transakcję. Nie jest neutralną historią całej koreańskiej restrukturyzacji, ani pełnym rozliczeniem społecznych kosztów kryzysu. Jej wartość polega raczej na szczegółowym pokazaniu logiki jednej przełomowej transakcji. Czytelnik zyskuje dzięki temu konkretny materiał do oceny, jakie ryzyka ponosił kapitał prywatny, jakie ustępstwa były konieczne i dlaczego zysk wymagał długiego procesu. To przypomnienie, że etyczna i gospodarcza ocena przejęcia powinna obejmować zarówno cenę końcową, jak i jakość instytucji pozostawionej po restrukturyzacji. Podsumowując, Money Games będzie szczególnie wartościowa dla osób pracujących w private equity, bankowości inwestycyjnej, restrukturyzacji i administracji publicznej, ale nie wymaga specjalistycznego przygotowania, aby śledzić główną argumentację. Czytelnik zainteresowany historią kryzysu azjatyckiego otrzymuje obraz Korei Południowej w momencie głębokiej presji finansowej. Z kolei praktyk dostaje rzadko spotykany opis całego cyklu inwestycji, od rozpoznania okazji i rozmów z władzami przez zmianę działania banku po sprzedaż aktywa. Największą korzyścią jest zrozumienie zależności między modelem finansowym a polityczną wykonalnością transakcji. Książka pokazuje, że w sektorze bankowym dobra oferta musi być jednocześnie atrakcyjna dla inwestora, bezpieczna dla państwa i możliwa do obrony wobec społeczeństwa.
Dopóki o porównaniu z podręcznikami finansów, które omawiają przejęcia za pomocą schematów i wskaźników, wyróżnia ją perspektywa osoby bezpośrednio uczestniczącej w negocjacjach. Po porównaniu z typowymi opowieściami o wielkich transakcjach jest też bardziej użyteczna, ponieważ nie zatrzymuje się na samym podpisaniu umowy. Uwzględnia trudności restrukturyzacji i znaczenie zaufania. Nie jest to niezależna historia całego kryzysu ani uniwersalny przepis na kupowanie banków w trudnych czasach. Jest natomiast wiarygodnym studium konkretnego przypadku, które uczy analizować ryzyko, interesariuszy i wykonanie planu jako nierozdzielne elementy inwestowania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Wei Yanshan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.